serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Tomasz Zaleśkiewicz,
Piotr Wieronka.
Proszę Państwa, nagrywamy ten podcast podczas konferencji Wall Street. Panowie, od razu dam pytanie, jesteście jeszcze przed swoimi wykładami, mocno streamowani?
Wypada być streamowanym.
Tak, a pan, panie Piotrze?
No ja podzielam zdanie kolegi.
Tak, no ale tutaj Tomek, jesteś już stałym bywalcem, tak? Powiedziałbym profesjonalistą i doświadczonym zawodnikiem.
Profesjonalistą nigdy się nie jest, ale wiem, że dzisiaj mam bardzo silną konkurencję, także dzisiaj może trochę bardziej stremowany niż zwykle.
Tak, ale to wszyscy psychologowie mówią, a wy jesteście panowie tak tutaj czołowymi psychologami III Rzeczpospolitej, że jak nie ma tremy przed wykładem, to generalnie niedobrze.
Tak, tak. To jest, jak nie ma tremy, to spada trochę mobilizacja i to też nie jest dobrze.
Dobrze. Tutaj Tomka nie trzeba przedstawiać, bo to wszyscy jakby nasi stali bywalcy konferencji to znają, natomiast pan, panie Piotrze, będzie u nas debiutantem. Tak? Może pan powiedzieć kilka słów o sobie, gdzie pracuje, czym się zajmuje?
W dwóch słowach.
Tak, w dwóch słowach.
Tak jest. Zajmuję się fizyką tak naprawdę, ale nie tylko. No, oprócz tego prowadzę badania empiryczne nad psychologią rynku finansowego. Jestem autorem skromnej książeczki, która nazywa się Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych.
To nie takiej skromnej, z tego co ja
tak, kojarzę. Tak, to nie jest bardzo dobra książka.
To bardzo skromna wypowiedź.
Dobrze,
panowie, przejdźmy do tego, co ja mówię, czyli do tego, co jest bardzo ważne dla nas inwestorów tutaj obecnie na konferencji Wall Street i w ogóle wszystkich inwestorów. Panowie, powiedzcie mi tak, co według was ma największy wpływ na skuteczność inwestowania?
Wszystko tak naprawdę. To gdybyśmy mieli wymienić 3-4 jakieś kluczowe czynniki, to bardzo trudno by to było określić, prawda? No, ogólnie ostatnio ktoś zadał mi takie pytanie, gdyby wszystkie czynniki wpływające na grę na giełdzie ująć jako 100%, ile procent zajmuje ekonomia, ile psychologia?
O, to ile?
Tak, no bo myślę, że nie wiem, czy się zgodzimy tu z Piotrem, ale myślę, że psychologia to jest jakieś 80%, prawda?
Czyli pomijając metodę, zarządzanie kapitałem i tak, tak dalej, tak. To okazuje się, że to, co się dzieje w naszym umyśle, takie.
To w sposób decydujący, myślę, ostatecznie rozstrzyga o tym, jakie są wyniki. Nie wiem, czy się Piotrze zgodzi.
Tak, ja myślę, że interesującą sprawą byłoby jeszcze zdefiniowanie, co to znaczy skuteczność inwestowania.
No powiedzmy to, że zarabiamy na tej giełdzie, tak? Że jednak na sam koniec płacimy ten podatek giełdowy, niż nie płacimy.
Bo to, na co ja zwracałbym od samego początku uwagę, to że liczy się nie sama stopa zwrotu, ale także ryzyko, które ponoszone jest podczas inwestowania. Czyli no w zasadzie nie taką dużą sztuką jest zarobić dużo, uzyskać wysoką stopę zwrotu przy niezwykle wysokim poziomie ryzyka, który jest ponoszony przy takiej inwestycji. Sztuką jest zarobić sporo i nie ponosić dużego ryzyka, co zgodnie z teorią rynku nie jest proste.
Tak, tak. No to my generalnie tutaj podczas tej całej konferencji tak siedzimy i każdy tutaj duma podczas każdego wykładu, co tu zrobić, jak tu więcej zarobić, jak najmniej się narobić, jak najmniej zaryzykować. Jasne. Bo wiecie, powiem taką rzecz, bo słyszałem od inwestorów taką opinię, to którzy dosyć często inwestują na różnego rodzaju rachunkach demo. No i przychodzi taki inwestor i mówi tak, zarobiłem na rachunku demo 100 milionów dolarów, a jak zacząłem inwestować na rachunku prawdziwym, to straciłem 2000. Dlaczego tak się dzieje? Co się takiego dzieje z inwestorami, którzy na wirtualnych pieniądzach, no generalnie przyzwoicie sobie radzą, że jak przychodzi do wydawania prawdziwej gotówki, to nagle, no nie wiem, zapominają o tym wszystkim, czego nauczyli się na rachunkach demo?
No to emocje, prawda? To jest, to nawet my taką rzecz obserwujemy, nawet prowadząc badania eksperymentalne w psychologii, kiedy prosimy ludzi, żeby w eksperymentach rozgrywali różne gry finansowe. Tam się podejmuje różne decyzje proste. Taką grę można rozgrywać na wirtualnych pieniądzach, czyli mówi się uczestnikom, no wyobraź sobie, że możesz wygrać 10 zł, wyobraź sobie, że możesz przegrać 10 zł, ale możemy też grać o prawdziwe pieniądze, czyli położyć te pieniądze na stół i grać o pieniądze. Okazuje się, że jak się wyłoży pieniądze na stół, to już wygląda inaczej, prawda, niż tylko wtedy, kiedy się gra o wirtualne pieniądze. Włącza się inna motywacja, włączają się emocje, włącza się chęć pokonania rynku, prawda, i to wszystko powoduje, że ta rzeczywistość się całkowicie zmienia.
Czy to tak chciwość i strach, z tego co ja pamiętam?
No tak, mówiąc tak, bardzo ogólnie.
Ja dodałbym jeszcze dwie rzeczy z różnych dziedzin. Pierwsza jest następująca. Być może stwierdzenie, że ci, którzy wygrywają na wirtualnych pieniądzach, a jednocześnie nie wygrywają na rzeczywistym rynku, jest stwierdzeniem zbyt silnym, bo być może mamy do czynienia z pułapką, która po angielsku nazywa się survivorship bias, a po polsku efektem przetrwania.
Cóż to takiego? O tego nie słyszałem, to chętnie się dowiem.
Że zwracamy uwagę i mamy dostępność do tych, którym się udało. Czyli warto byłoby porównać tych, którym nie udało się na wirtualnym rynku, a być może udało się na rzeczywistym. Ale to taka dygresja.
Natomiast podobno jest mniejszość.
Tak, tak, być może, ale pewnie istnieją. I zapytać ich, co robili, że tak się stało. Być może to jest przypadek, być może nie.
Zapytać lub też, jak to panowie profesorowie, naukowo przebadać.
Tak jest. Natomiast zgadzam się absolutnie z przedmówcą, że na rzeczywistym rynku występuje cała gama emocji w umyśle inwestora i dodatkowo silna awersja do strat, która bywa, że paraliżuje i nie pozwala podejmować racjonalnych decyzji.
Może wyjaśnijmy, bo to jest dosyć podstawowe pojęcie, które jakby w ekonomii funkcjonuje, tak, w finansach behawioralnych też funkcjonuje, to awersja do strat. Na czym to polega?
W zasadzie wszystko wzięło się od teorii perspektywy. Początek swój wzięło z teorii perspektywy Kahnemana i Tverskiego, która to teoria jest rozwinięciem teorii Pascala, a następnie Bernoulliego i pokazuje niesymetrię w mentalnej reprezentacji zysków i strat u inwestorów i u decydentów, którzy podejmują decyzje w warunkach niepewności czy w warunkach ryzyka. Otóż ludzie generalnie o wiele bardziej boją się strat i cierpią z powodu strat, niż cieszą się z powodu zysków. I ta niesymetria powoduje, że nawet jeśli mamy identyczne szanse na zysk i na stratę w tej samej wysokości co do wartości bezwzględnej, nie jesteśmy zainteresowani taką inwestycją, takim projektem, ponieważ sama możliwość poniesienia strat paraliżuje nas.
Żebym ja dobrze zrozumiał, jeżeli zarobię 100 zł, tam ucieszę się generalnie, a jakbym stracił 100 zł, to ten mój ten żal po tej stracie 100 zł będzie większy niż moje zadowolenie po ewentualnym zysku 100 zł.
Tak, to tak się jest? Nakłada na jeszcze jedno zjawisko, które nazywa się księgowaniem mentalnym. Ludzie przeróżne przepływy...
Tego też nie znam, fajne. Bardzo mi się podoba sformułowanie, księgowanie mentalne.
Znamiesz księgowanie kreatywne?
Tak, tak, księgowanie kreatywne, teraz księgowanie mentalne.
Księgowanie mentalne.
Tak jest. Polega to na tym, że my wszyscy dobrze się czujemy, jeśli każdy rodzaj przepływów pieniężnych i nie tylko pieniężnych widzimy w kolorze zielonym, czyli przynoszącym zyski. Jeśli gdzieś występuje strata, niepokoi nas to i zaczynamy drążyć właśnie ten temat. A w odniesieniu do awersji do strat, jeśli tego samego dnia, tak jak pan podawał tutaj przykład, znajdziemy 500 zł i zgubimy zegarek, nawet niepamiątkowy, wart również 500 zł, nie czujemy się dobrze. Nie wychodzimy na zero. Wychodzimy na zero w kategoriach pieniężnych, nie wychodzimy na zero w kategoriach umysłowych, w kategoriach mentalnych.
Bo to zresztą zauważcie, że w kasynie też to widać, prawda? Jeżeli grasz w kasynie w ruletkę...
Czy ja nie gram, ale to jest bardzo hipotetycznie. Załóżmy, że gram w kasynie w ruletkę, tak?
Nie przyznam. Porozmawiamy po nagraniu.
Dobrze.
Ktoś gra w kasynie w ruletkę i przegrał jakieś tam pieniądze, później szczęście mu dopisuje i jednak wrócił do punktu wyjścia. Prawda? No to pytanie, czy on jest już wystarczająco zadowolony. Tak? Przegrałem 1000 zł, potem szczęście mi dopisywało, odrobiłem te 1000 zł, jestem na zero. Czy to wystarczy? Okazuje się, że nie. Że większość graczy w takim momencie nie przerywa gry, dlatego że mają poczucie, jeżeli straciłem 1000 zł, no raz, że dobrze idzie, wiesz, ale jeżeli straciłem 1000 zł, to ja muszę wygrać teraz ze 2000, żeby poczuć się...
Żeby wyjść na zero.
Żeby zacząć odczuwać przyjemność, tak?
Żeby w ogóle na punkt taki neutralny emocjonalnie wyjść, prawda? Dlatego, że ta strata, no obiektywnie 1000 zł, to w sensie emocjonalnym to jest tak, jakbyś stracił 2-3 tysiące, prawda?
Że tak mnie to bolało, że żeby to odrobić emocjonalnie, żeby wszystko było dobrze, bym się dobrze czuł, muszę zrobić więcej niż te 1000 zł.
Tak, dlatego większość...
Przepraszam, a sekwencja tutaj zdarzeń ma znaczenie, że ja najpierw zarobię 1000 zł na giełdzie, już zostawmy to kasyno, chociaż niektórzy porównują giełdę do kasyna. Prezes Sobolewski nie byłby zadowolony. Zyskałem 1000 zł, a potem straciłem, to jest jakaś różnica z punktu tego emocjonalnego punktu widzenia.
Czy tam wchodzą w grę inne zjawiska? Pierwsze wrażenie, końcowe wrażenie, ale ja bym nie przywiązywałbym tutaj zbytniej wagi do tego, no, w tego typu rozmowie, bo to rozmywa obraz. Także...
No i to jest, dodajmy, że to jest bardzo silny efekt. Tutaj Piotr powiedział o tym, że to psychologowie dwa i Kahneman i Tverski to po raz pierwszy opisywali, ale no to nie jest rzecz, która dotyczy wyłącznie pieniędzy. To dotyczy wszystkich innych kwestii także, ta niechęć do tracenia czegokolwiek, prawda? To badania, które są w psychologii bardzo popularne, w których się monitoruje pracę mózgu podczas podejmowania różnych decyzji, też pokazują, że mózg dużo silniej reaguje na tracenie czegoś niż na zyskiwanie.
Ten wykres czegoś. Na jakimś tam urządzeniu jest bardziej
powiedzmy te wykresy, które w uproszczeniu powiedzmy odzwierciedlają aktywność mózgu, prawda? Okazuje się, ta aktywność, kiedy tracimy, jest dużo silniejsza niż wtedy, kiedy zyskujemy. Co ciekawe, te neurobadania pokazują, że aktywność mózgu jest mniej więcej 2-3 razy silniejsza, jeżeli chodzi o stratę. I to jest dokładnie to samo, co pokazywali Kahneman i Tverski w swoich badaniach.
Czyli ta awersja do strat, żeby dobrze zrozumiał, jest poza nami. To my nie możemy nad tym panować, bo to nasze emocje...
Automatyczne.
Tak, tutaj pan poruszył ciekawe zagadnienie. Co to znaczy my, prawda? Bo poza nami, czyli poza naszą kontrolą, można powiedzieć.
Tak, właśnie o to mi chodzi.
Bo to też jesteśmy my, tylko już niekoniecznie kontrolujemy pewne...
Poza naszą świadomą wolą.
Właśnie.
Teraz filozofię wejdziemy za chwilę.
Tak, niektórzy wręcz wyróżniają dwa systemy. System taki, który jest... Systemy przetwarzania informacji. System taki, który jest zależny od naszej woli i od naszej świadomości i taki, który działa poza. Ten pierwszy to jest taki analityczno-logiczny, a ten drugi emocjonalno-afektywny. Ale i to właśnie jest tak, jak pan powiedział. Czyli ten loss aversion to jest ten system emocjonalno-afektywne. Ale to, co chciałem jeszcze dodać do tej silnej skłonności do unikania strat, to jest to, że ludzie nie tylko nie lubią tracić, nie lubią nawet tracić na chwilę. I wrócę do tego porównania kasyno versus giełda papierów wartościowych, porównania nieuprawnionego oczywiście, z kilku przyczyn. Prawda? W kasynie wartość oczekiwana dla gracza jest zawsze ujemna.
Tak.
Na rynku papierów wartościowych na szczęście w długim terminie jest, poza nielicznymi wyjątkami, zawsze dodatnia.
To znaczy, może Japończycy, którzy kupowali 20 lat temu akcje, mogliby mieć na ten temat inne zdanie.
Tak jest, ale jak jeszcze poczekają 20, wydaje się, że...
Tak, a to jest bardzo ciekawe.
Kubańczycy mogliby mieć większy problem, tak, że kupowali przed rewolucją.
Tak, że my się w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych śmiejemy generalnie z analityków i zarządzających funduszami, którzy zawsze mówili, w długim terminie fundusze akcyjne to generalnie zyskują. I jeszcze kiedyś tam, dawno temu, przed 2008 rokiem, ten długi termin to był 5 lat, a teraz już mówią 20 lat to jest długi termin. W długim terminie 20 lat to już akcje na pewno będą zyskiwały. Ta BESSA z 2008 roku generalnie popsuła cały obraz tej strategii, że buy and hold, że na tym to się na pewno da zarobić.
Tak, ale to warto podkreślić, że rynek papierów wartościowych nie jest rzeczywistością taką out there, gdzieś oddaloną od gospodarki. Jeśli mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, to z samej natury rynku, z samej logiki rynku, stopa zwrotu z akcji, zdywersyfikowanego portfela akcji musi być wyższa niż z bezpiecznych papierów wartościowych. Nie dlatego, że tak zawsze było, tylko dlatego, że taka jest logika gospodarki rynkowej.
Jeżeli założymy tak, że to, co się dzieje na giełdzie, to jest jakimś tam odzwierciedleniem PKB, a powinno tak być, to oczywiście ma pan rację.
Nie, wręcz jest. Nie powinno. Jest. I w jakimś zakresie, prawda? Ale w długim terminie to odzwierciedlenie jest coraz bardziej przystające. Natomiast istnieje takie zjawisko jak myopic loss aversion, jak krótkowzroczne unikanie strat. Czyli ludzie wiedząc o tym, czy inwestorzy wiedząc o tym, o czym właśnie wspomnieliśmy, że w długim terminie wcześniej czy później wyjdą na zero albo wręcz na plus, i tak niepokoją się, jeśli doznają lokalnego spadku wartości portfela. I bywa, że wpadają w panikę i zamykają pozycje, co, no tak jak mówię, ma swoją wręcz nazwę, krótkowzroczne unikanie strat. Żeby tego uniknąć, być może warto nie śledzić aż tak bardzo wartości portfela, czyli z godziny na godzinę, czy z dnia na dzień, i dać sobie odpocząć, o ile ktoś jest przekonany, że giełda w długim terminie odzwierciedla gospodarkę.
Jasne. Ja tutaj z własnego doświadczenia, też z rozmów z inwestorami, wiem też, że jest coś takiego, ten strach przed poniesieniem straty. Tak? Ludzie się boją, nie chcą. Tak? Jest takie przekonanie, że muszę zarobić na najbliższej transakcji. Jest też taki, że powoduje to, że jak inwestorzy, powiedzmy sobie, są bardzo długo na wirtualnej stracie. Czyli kupili jakieś akcje, a te akcje są pół roku na minus 5, czyli minus 10. Strata, taka papierowa strata, że jak te akcje już idą do jakiejś hossy i nagle już jest plus 3%. Wychodzą, o dzięki Bogu, minęło pół roku, jestem na plus 3% zysku i zamykają tą transakcję. Uff, udało mi się nie stracić. Jest coś takiego, prawda? Także taki efekt, ale też zauważyłem inne efekty, nie wiem, jak panowie się odniosą, że jak inwestor ma jakąś, został, tak w cudzysłowie, inwestorem długoterminowym, tak? Nie udało mi się zarobić na krótkim okresie i powiedzmy jego akcje spadły 50, 60, 70%, to już jest wszystko jedno. Czy to jak kupował akcje po 10 zł, dzisiaj są one po 2,20, czy one są po 2,20, czy po 3, to nie ma kompletnego już znaczenia.
Tak, to jest tak silne przesunięcie punktu referencyjnego według teorii, o której wspominałem na początku, według teorii perspektywy, że tam inaczej prowadzi się już odliczenia na tych końcach.
Tak, a ja pamiętam kiedyś byłem na pana szkoleniu i pan już pokazywał taki przykład, że jak ktoś się pogodzi już ze stratą i to był akurat przykład na zgubionym portfelu. Gubię wczoraj portfel, tak? Gubię wczoraj portfel już, no dobra, to już palicho, zgubiłem ten portfel i on nagle się po dwóch dniach znajduje, że nasza radość jest ogromna. I to może być porównanie do tego właśnie, że trzymam jakieś akcje 5 lat, byłem cały czas na minus 70% stracie i one troszeczkę, chociaż zyskały, sprzedaję, moja radość jest ogromna, że udało mi się odrobić choć trochę strat.
O ile pogodziłem się z tymi stratami.
Jest coś takiego?
Tak, jakbyśmy rozpoczynali nowy projekt, czyli pomimo to, że nie sprzedałem tych akcji, że to jest ta sama inwestycja, to one tak mocno spadły, tak długo dotrwało, że ja już przyjąłem, że one są w tej nowej cenie.
Tak. Jeśli tak, jak to jest troszeczkę punkt referencyjny.
Zmienia się punkt referencyjny.
Tak. A że zmiana punktu referencyjnego.
Właśnie od tego punktu następuje wzrost, to ja zarobiłem.
Przyznaję się, tak, jestem tak, oferma, nie inwestor. Zdarza mi się trzymać jakieś akcje. Staram się tego nie robić, ale mam historycznie parę akcji, gdzie jestem bardzo długoterminowym inwestorem. Już nie pamiętam, po ile kupiłem jakieś akcje. To faktycznie, to trochę wzrośnie, jakieś dynamiczne hosty, mimo że przypominam, że sprzedałem wciąż z 20% stratą, moja radość jest ogromna. No, nie było to 70%.
To jeszcze jedna kwestia wchodzi, bo jedna rzecz to są te efekty związane ze stratą, z zyskiem, z percepcją tych kwestii. No ale nie możemy też zapominać o tym, że jak gram na giełdzie, to ja dostaję też jakieś informacje o sobie, o swoich kompetencjach, jaki jestem, dobry, słaby, mam wiedzę, nie mam. To co to znaczy, że moje akcje tracą? To znaczy, że jestem beznadziejny, tak? Że ja nie potrafię. I jeszcze na dodatek gdzieś tam się dowiaduję, że mój znajomy mówi, a ty wiesz, a ja zdążyłem sprzedać, a ja zdążyłem wyjść i tak dalej. To jest natychmiast spadek samooceny, tak? I to jest poczucie, że jestem kiepski. No więc no to wyobraźcie sobie, no jeżeli trwam w takiej sytuacji przez ileś tam miesięcy i nagle po jakimś czasie okazuje się, że to wraca do swojego punktu albo nawet jeszcze troszeczkę poszło na plus, no to ja wtedy myślę, a jednak...
Jestem super inwestorem.
Jednak jestem super inwestorem, prawda?
Mi się też tak wydaje, ja nie jestem psychologiem, broń Boże, ale jakby też to moje doświadczenie, jeżeli ja tracę, a mój kolega traci dużo więcej, to wszystko ze mną w porządku. To jest bardzo dobrze, tak? Ale jak ja zyskuję, ale mój kolega zyskuje 4 razy więcej, no to generalnie ja się czuję źle.
No to jest, to gdzieś kiedyś przeczytałem, że na giełdzie nie chodzi tylko o to, żeby zarobić pieniądze, ale chodzi o to, żeby zarobić więcej niż szwagier.
Tak, zdecydowanie. Tak? Bo jak szwagier nagle ma nowy samochód, tak? A ja zarobiłem 1000 zł, no to coś jest nie w porządku generalnie.
No właśnie.
Mimo tego, że zarobiłem pieniądze, powinienem być zadowolony, prawda?
Tak, tak, ale zawsze właśnie to jest bardzo ważna kwestia, która w ekonomii jest często pomijana, w psychologii my do tego przywiązujemy ogromną wagę, że my wartościujemy różne rzeczy w kategoriach względnych. My właściwie, człowiek właściwie nie ma, prawie niczego nie wartościuje w kategoriach bezwzględnych. Nawet takie najprostsze percepcyjne efekty, czy jest jasno, czy jest ciemno, czy jest ciepło, czy jest zimno. Zawsze jest jasno wobec
jaśniej
czego,
niż
jaśniej niż, zawsze jest cieplej lub zimniej niż, zawsze zarobiłem więcej niż, straciłem bardziej niż i tak dalej. Prawda? Więc to jest względne i to jest bardzo istotne, to jak się właśnie te punkty odniesienia zmieniają, bo my je sobie sami narzucamy, czasami ktoś inny nam je narzuca, to jest istotna sprawa.
Kluczowa sprawa i co więcej ta względność w wielu wymiarach ma miejsce, czyli w takim wymiarze jednostkowym, indywidualnym, czyli wczoraj miałem 100 tysięcy złotych, dzisiaj mam 200 tysięcy, więc jest lepiej, ale też w wymiarze społecznym, prawda? Czyli wczoraj wszyscy moi znajomi mieli 100 tysięcy złotych, ja dzisiaj mam 200, a oni mają 300.
To niedobrze.
Się
bardzo niedobrze.
Także my porównujemy swój stan posiadania do stanu z przeszłości, ale też do ludzi, którzy nas otaczają.
Dobrze, to powiedzcie mi, panowie, jeszcze o takim jednym efekcie, którym ja słyszałem na giełdzie. Co to jest efekt kotwiczenia i na czym to polega?
To jest taki efekt, który powoduje, że my... On też właściwie się odwołuje do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, do tego, że my wartościujemy w sposób względny, a nie bezwzględny. kiedy musimy dokonywać jakichś ocen i brakuje nam trochę danych, no to trochę panicznie szukamy jakiejś wartości, na której moglibyśmy się opierać, prawda, żeby wiedzieć właśnie, czy czegoś jest dużo, czy czegoś jest mało. No i taka wartość się pojawia. Na przykład zastanawiam się, czy ta cena akcji, którą widzę, to jest wysoka, czy niska, a gdzieś tam się usłyszałem, może nawet przypadkiem jakiś analityk podawał jakąś inną cenę, prawda? Ona staje się kotwicą i się zaczynam do niej odwoływać, prawda? Jej się trzymam, czyli to jest taki efekt, który to, ta nazwa nie jest przypadkowa.
Czyli ja podam przykład i powiecie mi, czy ja dobrze myślę, tak? Teraz jest maksymalna cena za Tauron wyznaczona 70 groszy. I gdzieś analitycy napisali, że w parkiecie czytałem, że dobra cena, po której oni będą kupowali, to fajnie by było, to by było 55 groszy.
No i to jest kotwica, prawda?
Ja teraz myślę, Boże, drogi, teraz ten minister wyznaczy jednak 70 groszy, to warto kupić, czy nie? Skoro tak, ktoś tam powiedział, że 55 groszy.
Tak.
To o to chodzi?
To jest efekt kotwiczenia, dokładnie tak.
Rozumiem.
I to, co jest w tym najciekawsze, to jest to, że taka kotwica, ta wartość, ona może być w ogóle niezwiązana z naszymi decyzjami, z naszymi ocenami. To ja mogę słuchać gdzieś tam, robić różne rzeczy i mieć włączone radio i tam podają różne wartości, jaka jest temperatura, jaki jest poziom wody w Wiśle i tak dalej. Ja się zastanawiam, po ile kupić, po ile sprzedać. I czasami nawet takie wartości, zupełnie niezwiązane z treścią mojej decyzji, mogą wpływać na naszą decyzję. Także to jest szalenie niebezpieczny błąd, który my popełniamy w inwestowaniu.
Nie, no dokładnie, to cena nigdy nie jest oderwana, to zawsze gdzieś wokół czegoś tam
zdecydowanie,
zdecydowanie. Skoro ja pamiętam, że maksimum na KGHM-ie było 130 par, czy tam 140, a teraz jest 100, no to zawsze jeszcze kojarzę, że to... Jednak, tak, to się podejrzewam wziął jakieś takie pojęcia jak wsparcia i opory cenowe, bo inwestorzy mają w pamięci poprzednie dołki, poprzednie szczyty.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że efekt zakotwiczenia czy efekt kotwiczenia to jest przykład pułapki poznawczej.
O, to kolejne fajne stwierdzenie, no tego też nie znam.
Albo heurystyki, prawda, tak to czasem się nazywa, ich jest bardzo dużo, są dziesiątki pułapek poznawczych, którymi charakteryzują się inwestorzy, efekt dostępności, zakotwiczenia, tak i inny. Natomiast duża część z nich odnosi się do analizy technicznej. Właśnie to, o czym Pan wspomniał. Ponieważ tak trudno jest znaleźć poprawną metodę wyceny akcji, żeby powiedzieć, czy cena odzwierciedla w konsekwencji gdzieś tam bliższej lub dalszej rzeczywistą wartość spółki, czy jej perspektywy. Więc ludzie, inwestorzy chwytają się czegokolwiek, żeby...
Nie egzystować w próżni.
Tak, żeby nie być w zupełnej nieoznaczoności. I czasem są to miary sensowne, czasem mniej. W analizie technicznej spotykamy wiele sygnałów, miar, które niekoniecznie mają uzasadnienie naukowe, tak bym powiedział. Są bardziej sztuką niż nauką. I o tym warto pamiętać. Inwestorzy, którzy posługują się analizą techniczną, powinni być świadomi wielu pułapek, które za nią stoją. Oczywiście te pułapki nie są charakterystyczne wyłącznie dla analizy technicznej. W analizie fundamentalnej też można wyróżnić różne skłonności poznawcze inwestorów, które nie należą do sfery racjonalnej. Niemniej analiza techniczna wydaje się taką dziedziną, w której warto być szczególnie ostrożnym.
No to na pewno. Dobrze, panowie, bardzo pięknie wam dziękuję. Proponuję zostawić całą masę innych tematów, heurystyk i efektów.
Na kolejny łoś.
Tak, na kolejne konferencje, kolejne może nagrania. To cóż, pięknie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Tomasz Zaleśkiewicz,
Piotr Zielonek.
Do usłyszenia za tydzień.